pokój Boży, braterstwo. Z Nim też królować będziemy. Co to znaczy? Taki jest tytuł mojego wykładu. Jak było tu powiedziane, jest to fragment drugiego listu do Tymoteusza, drugiego rozdziału i 12 wersetu, który w połączeniu z 11 wersetem w całości brzmi następująco. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim żyć będziemy, jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy, jeśli się Go zaprzemy i On nas się zaprze. To, czym będę dzisiaj z braterstwem chciał się podzielić, będzie niejako kontynuacją tego, o czym miałem przywilej mówić na konwencji w Piotrowicach. Przypomnę tylko to, o czym mówiłem. Postarałem się scharakteryzować trzy okresy panowania trzech następujących po sobie królów: Saula, Dawida i Salomona. Jako wspólny element i charakterystykę króla podałem to, że rządzili oni każdy po 40 lat. W jaki sposób rządzili narodem, to jak prowadzili naród, w jakiej kondycji etycznej, moralnej byli podlegli im ludzie. Przekazałem także i wskazałem, że mogą oni przedstawiać nam trzy kolejne po sobie okresy w dziejach ludzkości, w dziejach świata. Zaznaczyłem jednocześnie, że podobieństwa te mają charakter ogólny, ponieważ tworzyli je królowie, którzy w swoim postępowaniu nie zawsze do końca byli w porządku z wolą Pana Boga, nie zawsze też postępowali w sposób godny, popełniali błędy. Jednak w życiu każdego z nich można dopatrzeć się podobieństw względem planu Pana Boga. I tak odpowiednio przekazałem, że królestwo pod rządami Saula może nam odpowiadać na wiek żydowski, królestwo pod rządami Dawida może nam przypadać na wiek Ewangelii i królestwo Salomona to tysiącletnie panowanie Chrystusa wraz z uwielbionym Kościołem. Na przełomie panowania króla Saula i Dawida zwróciłem uwagę na jedno bardzo wymowne i szczególne wydarzenie. Był to moment, kiedy Jonatan zawiera z Dawidem związek przyjaźni, przekazuje mu atrybuty władzy takie jak swoje ubranie, miecz, łuk, płaszcz. Opisując postać i postawę Jonatana jako pozytywną w tym okresie, idącą pod prąd, nie zgadzającą się często z postępowaniem swojego ojca, zobaczyłem w niej świętych i proroków Starego Testamentu, których największym wyrazicielem był Jan Chrzciciel. Pokazałem też, w jaki sposób Pan Jezus podczas swojej misji na ziemi mógł czerpać z tego, co pozostawili po sobie prorocy i święci Starego Testamentu. Jak słowa Jana Chrzciciela o tym, że Jego musi ubywać, a tego, który idzie po Nim, przybywać, pasują do tego, co powiedział wtedy Jonatan, że Ty będziesz drugi po mnie. Jest to też dzisiaj dla nas piękną lekcją na to, jak my możemy czerpać ze zdobyczy tego, do czego doszli, co przeżyli święci prorocy Starego Testamentu. Jest to także dla nas dzisiaj taką podporą, wsparciem, ufnością i zapewnieniem, że czytając te historie możemy się uczyć i to będzie kiedyś w przyszłości procentować. Podczas tych rozważań mniej czasu poświęciłem na ten trzeci okres, na Królestwo Salomona. I dzisiaj, drodzy braterstwo, chciałem się podzielić z wami moimi przemyśleniami odnośnie właśnie tego czasu Królestwa Salomona. Tak jak wcześniej zaznaczyłem, przedstawia ono tysiącletnie panowanie Chrystusa wraz ze swoją oblubienicą, uwielbionym Kościołem. I zanim sprecyzuję, o czym dokładnie chciałbym powiedzieć, postaram się w kilku słowach uargumentować, że okres panowania Salomona, zwłaszcza jego początek, zanim król nie popadł w bałwochwalstwo, przedstawia nam czas restytucji. Pokażę dwa podobieństwa i jeden proroczy zapis, który o tym właśnie mówi. Podobieństwo pierwsze. Jest to opis, są to dosłownie dwa wersety opisujące, jak wtedy wyglądało życie narodu izraelskiego. Jest to pierwsza królewska, 4 rozdział, 20 werset i 25. A Judejczyków i Izraelitów było tak wiele jak piasku nad brzegiem morza. To też jedli, pili i weselili się. Judejczycy i Izraelici mieszkali wtedy bezpiecznie, każdy pod swoim krzewem winnym i pod swoim drzewem figowym od Dan aż po Berszebę przez wszystkie dni Salomona. Drodzy braterstwo, czegoś takiego nie było wcześniej, ani też nie było później. To był szczególny i błogosławiony okres dla mieszkańców tego narodu. Jest to tylko mały wycinek tego, jak wyglądał ten czas. Gdy przeczytamy cały ten opis, to w swoim umyśle wyobrazimy sobie, jak mogło to wyglądać. I od razu, co pierwsze nasuwa się nam na myśl, to że jest to proroczy opis przyszłego królestwa, gdzie będą stworzone takie warunki, aby ludzie mogli być w społeczności z Panem Bogiem, aby mogli powrócić do tej społeczności, kiedyś utraconej. Ograniczona będzie władza przeciwnika Bożego, ziemia będzie napełniona poznaniem Pana, gdzie nikt nie będzie wyrządzał szkody, nie będzie cierpienia. Co pokazane jest w kolejnym opisie mówiącym o tym, że w owym okresie Pan Bóg dał wytchnienie Izraelowi od tych, którzy go uciskali. I ten drugi fragment pokaże nam też drugie podobieństwo. Jest to zapisane w 1 Królewskiej 5 rozdziale, wersety od 2. Salomon zaś przysłał do Hirama takie poselstwo: wiadomo ci o Dawidzie, moim synu, że nie zdołał on zbudować świątyni imieniu Pana, swego Boga, z powodu wojen, w jakie uwikłali jego nieprzyjaciele, aż Pan poddał ich pod jego stopy. Lecz teraz Pan Bóg mój dał mi wytchnienie ze wszystkich stron, także nie ma przeciwnika ani złej przygody. Postanowiłem tedy zbudować świątynię imieniu Pana Boga mojego, jak to zapowiedział Pan Dawidowi, mojemu ojcu, mówiąc: Twój syn, którego posadzę po Tobie na Twoim tronie, ten zbuduje świątynię mojemu imieniowi. W tym czasie powstała świątynia. Dawid nie zbudował świątyni, on tylko przygotował na nią materiały, zgromadził środki, umówił podwykonawców. Wykonał bardzo ważną i ciężką pracę, bardzo odpowiedzialną pracę, ale kompletna świątynia poświęcona Panu Bogu powstała za czasów Salomona. Jest to czytelny obraz, że wiek Ewangelii był i jest takim okresem, gdzie przygotowuje się ta budowla, której chwała okaże się w niedalekiej przyszłości. W 1000-letnim Królestwie Chrystusa i mowa jest tu o Kościele, o małżonce Chrystusowej. I teraz obiecany proroczy zapis mówiący o tym, że okres Królestwa Salomona to obraz na 1000-lecie. Są to tak naprawdę słowa modlitwy skierowanej do Pana Boga, wypowiedzianej przez Ojca za swoim Synem. Zmówił ją Dawid, prosząc o błogosławieństwo na pomyślne rządy Salomona. Przeczytam tylko fragment z Psalmu 72, ale gdy go będę czytał, przenieśmy się myślami już do przyszłości. Fragmenty Psalmu 72. Salomonowy. Gdańskie tłumaczenie mówi Salomonowi, czyli jemu poświęcony. Boże, daj królowi prawa swoje i sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu, aby sądził lud Twój sprawiedliwie, a ubogich Twoich wedle prawa. Niech góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Niech sądzi ubogich ludu, wybawi biednych, ale niech zdepcze ciemiężyciela. Niech boją się Ciebie, póki słońce i póki księżyc świeci, będzie z pokolenia w pokolenie. Niech będzie jak deszcz, który pada na łąkę skoszoną, jak ulewa zrasająca ziemię. Niech zakwitnie sprawiedliwość za dni Jego i obfitość pokoju, póki stanie księżyca. Niech panuje od morza do morza i od rzeki aż do krańców ziemi. Niech przed Nim zegną się kolana przeciwnicy, a nieprzyjaciele Niego niech proch liżą. Niech Mu oddają pokłon wszyscy królowie. Niech Mu służą wszystkie narody. Bo ocali biedaka, który wołał ratunek, i ubogiego, który nie ma pomocy. Zlituje się nad nędzarzem i biednym i wybawi dusze biednych z ucisku i gwałtu, wyzwoli ich życie, bo krew ich jest droga w oczach Jego. Chrystusowi wraz z uwielbionym Kościołem powierzona będzie władza w Jego tysiącletnim królestwie. To o tym właśnie mówi nasz przewodni werset. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. I tu dochodzimy do tego, czym dzisiaj chciałbym się, drodzy braterstwo, z Wami podzielić. Co to znaczy, że Kościół będzie z naszym Panem królować? Bo jestem przekonany i głęboko wierzę, że do nas skierowane są te słowa. Jeżeli Pan uzna nas za godnych największej nagrody, jaką jest znalezienie się w gronie małżonki Chrystusowej, to właśnie nas czeka królowanie z Chrystusem. Na czym będzie ono polegało? Jaka będzie nasza rola w tym królestwie? Bo przecież królowanie to nie tylko satysfakcja ze sprawowania władzy, to nie są tylko zaszczyty czy uznanie, ale przecież to są obowiązki i odpowiedzialność. Izraelici, kiedy zapragnęli mieć króla, tak jak mają go inne narody, to wyraźnie wtedy określili się, po co im jest ta władza. Powiedzieli: ustanów więc nam króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Przeczytany przed chwilą psalm mówi, że królowanie to przede wszystkim sądzenie. Ale przebija w tych słowach psalmu 72, na czym tak naprawdę polega to sądzenie. Bo sądzenie to nie tylko wydanie i wykonanie wyroku, ale zasadniczo jest to opieka, jest to troska, pomoc tym, którzy tego potrzebują. Powtórzmy trzy zdania z tego psalmu. Niech sądzi ubogich ludu, wybawi biednych. Niech zdepcze ciemiężyciela. Bo ocali biedaka, który wołał ratunek, ubogiego, który nie ma pomocy. Zlituje się nad nędzarzem i biednym, wybawi duszę biednych. Nie jest tam mowa o karaniu, ale jest tam mowa o opiece, trosce i pomocy. Izrael, kiedy zapragnął mieć króla, to nie chodziło im o to, żeby król ich karał czy nakładał na nich dodatkowe obowiązki. Oni zapragnęli króla po to, żeby ich bronił. Żeby bronił ich przed tymi, którzy ich uciskają, żeby ich zgromadził, żeby mieli widzialnego przedstawiciela. To był błąd, ale ich marzenie było nie po to, żeby była kara, ale żeby była obrona. I w Piśmie Świętym jest wiele miejsc, które jednoznacznie mówią, że tak naprawdę będzie to okres sądu dla rodzaju ludzkiego. Ale sąd ten będzie oparty na prawie i na sprawiedliwości. I jestem przeświadczony, że dzisiaj możemy powiedzieć, już przez lata studiowania Pisma Świętego, przez poznawanie historii Starego Testamentu, nabieramy takiego przekonania i wiedzy, podświadomie nawet jesteśmy, mamy świadomość tego, czym jest Boża sprawiedliwość. Zebrane w nas doświadczenia, naczytane Pismo Święte może i na pewno pokazuje nam, czym jest sprawiedliwość. doświadczenia, które nabieramy za pomocą różnych przeżyć, sytuacji, które nas w życiu dotykają, w jakiś sposób od nas niezależny i świadomy, ale przygotowuje nas do tego, co jest przed nami. Bo to, że przygotować się musimy i powinniśmy, to jest wyraźnie napisane w Piśmie Świętym. Przeczytajmy dalej drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział od 15 wersetu. Usilnie, staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który należycie wykłada słowo prawdy. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, jakie jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie do pospolitych. Jeśli tedy kto ciebie czystym zachowa od tych, kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dobrego dzieła. To, czego uczymy się dzisiaj, zaprocentuje w przyszłości. Powinniśmy w naszym życiu uczynić wszystko, aby okazać się naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym, przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dobrego dzieła. Jest jeszcze drugie miejsce w drugim liście do Tymoteusza, trzecim rozdziale, 16 wersecie, który też podpowiada, w jaki sposób możemy to uczynić. Apostoł Paweł, tłumacząc Tymoteuszowi, nie tylko mówi, że musi coś zrobić, ale wyraźnie pokazuje, jak ma to zrobić. 16-17 werset. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Aby człowiek Boży był doskonały i pożyteczny, gdy przyjdzie na to potrzeba, trzeba pochłonąć i przyswoić sobie całe pismo, bez wyjątku. Ale nie tylko poznać i przyswoić sobie, ale wprowadzić jego zasady do swojego życia. Tak więc, mając świadomość odpowiedzialności w obecnym czasie za przygotowanie się do roli sędziów i kapłanów, zastanówmy się, jakie postawy społeczne lub jakie reakcje będą poddane ocenie. Jakie w restytucji typy ludzi, zachowań lub jakie struktury mogą być przedmiotem osądów? Myślę, że ta wiedza pomoże nam skonfrontować nasze dotychczasowe umiejętności, nabyte doświadczenia i wiedzę z tym, co może nas spotkać w nadchodzącym czasie Bożych błogosławieństw dla całego świata. Jeżeli poznamy coś, z czym będziemy mieli do czynienia, łatwiej nam się do tego przygotować. Nie wiedząc, co nas czeka, tak naprawdę nie wiemy często, czego się spodziewamy. Tak jak wcześniej wykazałem, Królestwo Salomona, zwłaszcza jego początek, pokazuje nam czas tysiąclecia. I uważam, że opis zaprowadzenia władzy przez Salomona rzuca nam pewne światło na to, o czym w tej chwili mówimy. Proszę, abyśmy otworzyli pierwszą Księgę Królewską. Pod rozwagą będziemy mieli pierwsze dwa rozdziały. Nad tymi rozdziałami się skoncentrujemy. Historia ta jest znana i nie ma potrzeby ani też czasu, abyśmy dokładnie ją w tej chwili opowiadali. Ale niestety będzie wymagała od nas pewnego wysiłku przypomnienia sobie pewnych kilku wydarzeń z okresu, kiedy królem był Dawid. Będzie to też wymagało tego, aby odświeżyć sobie te historie, które są znane, ale które nam dzisiaj chciałbym, aby coś pokazały. Bo ciekawe jest to, że Dawid, gdy się posunął w latach, przekazał swojemu synowi do załatwienia pewne sprawy, których sam z różnych powodów nie załatwił do końca. Może dla nas to być takim pytaniem, dlaczego tak zrobił, i może też być dla nas wskazówką, że kryje się tam coś, co warto odgadnąć. Dlaczego Dawid sam do końca nie załatwił czegoś, tylko przekazał to swojemu synowi? Jakby chciał, aby to Salomon w swojej mądrości poddał to pod rozwagę, rozpatrzył te kwestie jeszcze raz i zastosował odpowiedni wyrok, karę, pomoc, osąd. Tak jakby chciał pokazać, że rozlicza w okresie swojego panowania te osoby, które tak naprawdę żyły w czasie Królestwa Dawida. Wymienię teraz 5 imion, które poddamy krótkiej analizie. Uważam, że mogą one nam pokazać 5 różnych postaw, które mogą wystąpić w tysiącletnim Królestwie Chrystusa. I będą one podległe procesowi restytucji. 5 imion, które występują w 2 rozdziale pierwszej królewskiej. Brat Salomona Adoniasz, Joab syn Serui, Szymej syn Gery, synowie Bazylia i kapłan Ebiatar. W rozdziale tym występują także inne postaci, jak kapłan Sanok, Benaja, syn Jehojady, Szymej, Rej, prorok Natan, matka Salomona Betrzeba, Abiszak Szunamitka, rycerstwo Dawida. Ale jak pamiętamy, oni nie brali udziału w spisku, w zmowie z buntownikami i nie podlegali osądowi Salomona. Można powiedzieć, że są takimi pozytywnymi postaciami tego okresu. Pierwsza postać, Adoniasz, 4 syn Dawida, urodzony przez Hagitę w Hebronie. Chociaż pochodził z innej matki, podobnie jak Absalom, był piękny z wyglądu i miał wielkie ambicje. W 5 wersecie pierwszej królewskiej, w 1 rozdziale czytamy: wtedy Adoniasz, syn Hagity, chełpił się i mawiał: ja zostanę królem. I sprawił sobie wozy i konie i dobrał sobie świtę z 50 mężów. Mimo że Pan Bóg oznajmił swój zamiar powierzenia władzy królewskiej Salomonowi, Adoniasz zaczął się chełpić, że to on zostanie królem. Ponieważ Amnon, Absalom, nie mamy powiedziane, ale prawdopodobnie już Kilab już nie żyli, rościł sobie prawo do tronu ze względu na to, że był wtedy najstarszym synem. Adoniasz publicznie dawał wyrazy swoim roszczeniom. W 6 wersecie czytamy: jego ojciec nigdy go nie karcił, mówiąc: dlaczego tak postępujesz? Również i on jest bardzo był urodziwy, a według czasu urodzenia szedł zaraz po Absalomie. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że był dzieckiem wychowanym bezstresowo. Zapewnił sobie poparcie Joaba, dowódcy armii oraz naczelnego kapłana Abiatara. Niedaleko Jerozolimy, jak pamiętamy, wyprawił ucztę, połączył to ze składaniem ofiar, na którą nie zaprosił najważniejszych. Nie zaprosił Salomona, proroka Natana ani Benai. Wyraźnie dążył do tego, aby ludzie obwołali go królem. Prorok Natan niezwłocznie podjął działania, aby zniweczyć knowania Adoniasza. Poradził Betrzebie, aby przypomniała Dawidowi, co kiedyś obiecał, że jej syn zostanie królem, że będzie nim Salomon. Zaraz po matce wszedł Natan i potwierdził jej słowa oraz uświadomił Dawidowi powagę sytuacji, że to jest moment zmiany władzy. Pobudziło to sędziwego króla do czynu. Natychmiast wydał rozkaz, żeby niezwłocznie namaszczono Salomona na następcę tronu. Lud zareagował wrzawą, którą usłyszano na uczcie Adoniasza. Wkrótce przybył tam posłaniec, syn kapłana Ebiatara, i przyniósł dla nich niemiłą wiadomość, iż Dawid ustanowił królem Salomona. Jak to bywa w takich sytuacjach, przyjaciele się szybko rozpierzchli, uciekli każdy do swojego domu, a Adoniasz z obawy przed życiem schronił się i uchwycił narożników ołtarza. Salomon zrobił bardzo ciekawą rzecz. Ułaskawił go, ale pod pewnym warunkiem. Będziesz mi posłuszny. Po śmierci Dawida Adoniasz zwraca się do Betrzeby z prośbą, żeby wstawiła się u Salomona i poprosiła o danie mu za żonę Abiszag Szunamitki, młodej opiekunki i towarzyszki Dawida. Wiele przemawia w tym zdaniu za to, że dalej pożera go ambicja. Gdyby zgodnie ze zwyczajem starożytnego wschodu żony czy nałożnice króla przysługiwały wyłącznie prawowitemu następcy. I Salomon właśnie tak odbiera tą prośbę przekazaną przez matkę i skazuje Adoniasza na śmierć. Benaja szybko przebija go mieczem. Pomyślmy, braterstwo, co może nam ta historia przedstawiać? Co może ona nam pokazywać? Uważam, że w postawie Adoniasza pokazane są wszystkie królestwa tego świata. Są to rządy, władza, struktury państwowe, przede wszystkim instancje religijne, które nie będą chciały w Królestwie Chrystusa pogodzić się z nową władzą, nowymi zasadami i nowym prawem. Będą zbuntowane przeciwko nowemu prawu. Wiemy, że władza, zwłaszcza dzisiaj to doskonale widać, to jest choroba. A zarażeni nią ludzie są w stanie zrobić wszystko i poświęcić całe swoje życie na to, aby rządzić państwami, rządzić światem, rządzić innymi ludźmi. Ciężko będzie się kiedyś w przyszłości pogodzić z tym, że wszystko to nagle zostaje zabrane. A laska żelazna w ręku Pana będzie wtedy nieugięta na wszelkie przejawy nieposłuszeństwa, które tak jak Adoniasz będą bezwzględnie karane. Jest w Piśmie Świętym wiele miejsc, które właśnie o tym mówią. Fragmenty proroctwa Daniela, Izajasza czy Ezechiela. Ja przekażę dwa fragmenty na potwierdzenie tego, o czym mówię. Psalm 2. Czemu to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Ja ustanowiłem króla mego na Syonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynia gliniane. Będzie więc teraz rozsądni królowie, przyjmijcie przestrogę sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselem. Z drżeniem złóżcie mu hołd, aby się nie rozgniewiał, abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem szczęśliwy wszyscy, którzy mu ufają. Psalm 110. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżki pod nogi Twoje. Pan po prawicy Twojej zetrze królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu, roztrzaska je jak ziemia szeroka. Szatan jako książę tego świata, jako przywódca systemów państwowych i religijnych, nie będzie chciał wcale łatwo się z tym pogodzić. Nie będzie chciał dopuścić do upadku swojego królestwa. Mając świadomość tego, że jego władza zostanie ograniczona, że nie będzie miał tego wpływu, który ma w tej chwili, tak myślę, że z pewnością postara się o to, aby jego książęta i jego królowie tak łatwo z tej władzy nie zrezygnowali. Żeby o tą władzę walczyli, bo mieli ją przez tyle tysięcy lat. Mając świadomość, że jego władza w tysiącleciu będzie ograniczona. Zadba o to, aby jego zwolennicy, jego przywódcy nie chcieli poddać się pod nowe prawo i nowy, już doskonały rząd. Za każdą władzą tak naprawdę stoi człowiek. I jest to dobry moment, aby przypatrzyć się bliżej naszej drugiej postaci z tego fragmentu, Joabowi, synowi Seruji. Joab miał dwóch braci, Abiszaja i Asaela. Historia jego życia jest bardzo bogata i brakłoby tu czasu, aby ją całą powiedzieć. Jedno jest pewne, był bardzo ciekawym człowiekiem. Jako dowódca armii Dawida miał zdolności dowódcze i organizacyjne, był przedsiębiorczy i stanowczy. Ale okazał się człowiekiem mściwym, bezwzględnym, przebiegłym, z czasem zupełnie pozbawionym skrupułów. Ale największą jego wadą było to, że był obłudny i fałszywy. Przypomnijmy sobie tylko dwa wydarzenia z jego życia, które pokażą nam jego charakter, a nam posłużą za przykład do naszych rozważań. Opisuje to drugi i trzeci rozdział drugiej księgi Samuelowej. Pamiętamy ten moment, gdy podczas bratobójczej walki szybkonogi brat Joaba Asael rzuca się w pogoni za nim, za uciekającym Abnerem. Mimo przestróg Abnera, który tak naprawdę nie chce go zabić, ostrzega go, chce go tyłem włócznie odepchnąć, aby uratować życie młodego człowieka, który jest jeszcze naiwny i nieświadomy tego, że przecież Abner to wyjątkowy żołnierz, rycerz. Odpycha go drugim końcem włóczni, ale tak nieszczęśliwie, że przebija go na wylot. Joaba trawi żądza odwetu i czeka tylko na okazję, aby się zemścić. W końcu Abner wszedł z Dawidem w przymierze, obiecuje przeciągnąć na jego stronę całego Izraela. Stało się tak z powodu kłótni z Iszboszetem. Joab, który twierdzi, że Abner jest szpiegiem, był zdecydowanym przeciwnikiem zawarcia z nim porozumienia. Niemniej udał przyjaźń po to, by znienacka go zamordować i w ten sposób pomścić śmierć swojego brata. Druga Samuelowa, trzeci rozdział, 27 werset. Gdy Abner wrócił do Hebronu, Joab odprowadził go na bok do bramy, aby z nim porozmawiać na osobności. Tam pchnął go w brzuch tak, iż umarł za krew Asaela, swego brata. Druga historia ma miejsce po śmierci zbuntowanego syna Dawida, Absaloma, którego mimo zakazu król bez skrupułów zabił. Który mimo zakazu króla Joab zabił. Jest to opisane w II Samuelowej, w 20 rozdziale. Najprawdopodobniej z powodu nieposłuszeństwa i zabicia Absaloma Dawid odbiera Joabowi dowództwo i powierza je Amasie. Ten jednak nie okazuje się wodzem formatu Joaba. Kiedy król rozkazał mu zgromadzić mężczyzn z Judy do walki ze zbuntowanym Szebą, Amasa zwołuje Judę, ale przybywa po wyznaczonym czasie. Sytuacja wymaga natychmiastowego działania. Wtedy Dawid polecił udać się za Szebą Abiszajowi. W walkach, które się wtedy wywiązało, wyraźnie przewodzi Joab, tak jak wcześniej, gdy stał na czele armii. W trakcie pogoni za Szebą Joab popełnia kolejną zbrodnię. Ma to miejsce w Gibeonie, gdzie spotyka Amasę. Druga Samuelowa, 20 rozdział, od 8. Gdy byli przy wielkim kamieniu, który jest w Gibeonie, Amasa ich wyprzedził, a Joab miał na sobie płaszcz żołnierski, a na nim miecz w pochwie przypasany do bioder, lecz ten mu się wysunął i wypadł. Ten myśli, że nie ma miecza w swojej ręce. I rzekł Joab do Amasy: czy zdrowy jesteś, mój bracie? Pochwycił Joab Amasa prawą ręką za brodę, ale nie po to, żeby mu zrobić krzywdę, ale ten myśli, że chce się po prostu po przyjacielsku z nim przywitać, że chce go pocałować. Amasa zaś nie zauważył miecza w drugiej ręce Joaba, tak zaś ugodził go w brzuch, tak iż wylały się jego wnętrzności na ziemię bez drugiego ciosu i tamten umarł. Ciekawe jest, że sama Biblia nie precyzuje, dlaczego Dawid nie stracił Joaba zaraz po śmierci Abnera, ani dlaczego ponownie mianował go wodzem armii, gdy ten zabił także swojego następcę Amasa. Tak czy inaczej trzeba pamiętać, że chociaż Dawid z jakichś powodów złych lub dobrych nie uśmiercił Joaba, to mu do końca nie przebaczył. Zobowiązał Salomona, swojego syna, do przypilnowania, aby Joab zapłacił za obłudnie wyrządzone zło. Pierwsza Królewska, 2:5. Wiadomo ci także, co uczynił Joab, syn Seruji, co uczynił dwóm wodzom zastępców Izraela, Abnerowi, synowi Nera, i Amasie, synowi Jetera, których zamordował i za krew przelaną na wojnie dokonał pomsty w czasie pokoju i krwią niewinną splamił swój pas, który nosił na swoich biodrach, i sandały, które miał na swoich nogach. Postąpisz, jak mądrość ci podyktuje, lecz nie dopuść, aby jego siwizna w pokoju zeszła do grobu. Tak też się dzieje. Kiedy Dawid się zestarzał i zachorował, Joab nie baczy na to, na wcześniejszą służbę, na wcześniej, jak żoń pomagał w królestwie Dawidowi, opuszcza go i przyłącza się do spisku z Adoniaszem. Gdy Adoniasz zginął, Joab ucieka do namiotu pana i chwyta się rogów ołtarza. Jednak w tym przypadku nie gwarantuje mu to schronienia. Był bowiem perfidnym i rozmyślnym mordercą. Dlatego Salomon polecił Benaję: idź i go tam zabij. Tu trzeba podkreślić, że Joab nie został zabity za to, że wcześniej zabił Absaloma, chociaż Dawid prosił, aby uważać na jego syna, mimo że się zbuntował. Gdyż to było podczas bitwy, to było podczas wojny. Tam obowiązywał kodeks honorowy, prawo wojenne. To jest walka i giną ludzie. Jak powiedział, miecz będzie pożerał. Został ukarany śmiercią za obłudę i fałsz. I gdy przeanalizujemy słowa i reakcje naszego Pana podczas gdy był na ziemi, to właśnie obłuda, zakłamanie i fałsz były tym, z czym najbardziej walczył nasz Pan i co potępiał. Pamiętamy mocne słowa skierowane do faryzeuszy i nauczonych w piśmie. Jego reakcje, kiedy oczyszcza świątynię, i wiele słów, które nie pozostawiają wątpliwości, że to właśnie przez te szatańskie metody ciężko będzie niektórym ludziom, mimo okresu 1000 lat, zwrócić się do Pana Boga. Ja dzisiaj nie twierdzę, że najbardziej zdegradowani i bezwzględni dyktatorzy, mający na sumieniu miliony istnień ludzkich, powstaną z martwych po to tylko, żeby uzyskać wyrok śmierci, ponieważ oni już umarli i to jest podstawowa kara. Ale być może ta historia chce nam pokazać, że niektórzy ludzie nie będą po prostu w stanie dojść do doskonałego życia. Że będą na tyle pochłonięci w obecnym czasie złem, pragnieniem władzy, tym, co w swoim życiu dokonali i co uczynili, będą pochłonięci obłudą i zakłamaniem, że nie będą w stanie się podnieść. I ich czeka kara. Aby nie być gołosłownym, przeczytam znany nam fragment, który właśnie o tym mówi, który opisuje koniec wieku tysiąclecia, opisuje to żniwo wieku tysiąclecia, które właśnie, myślę, że mówi o takich postawach, jakie pokazane są w Joabie. Objawienie, 20:7. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzi je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Ruszyli na ziemię a z nieba ogień ich pochłonął. Szymej, syn Gery. Zanim przeanalizujemy postawę Szymeja, przeczytam fragment z Księgi Ezechiela, 33 rozdział, od 13. Gdy mówią do sprawiedliwego, na pewno będziesz żył, a on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, które popełnił. Lecz gdy mówią do bezbożnego, na pewno umrzesz, a on odwróci się od swego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył. Ten opis pasuje do Szymeja, którego spotykamy w 16 rozdziale drugiej Księgi Samuelowej. Jest to moment, gdy Dawid i jego ludzie przechodzą duże doświadczenia. W wyniku buntu jego syna Absaloma jest zmuszony do opuszczenia Jerozolimy. Podczas ucieczki przybywa do Bachruim, gdzie spotyka się z człowiekiem z rodziny Saula imieniem właśnie Szymej. Ten, gdy tylko zobaczył Dawida, zaczyna rzucać w niego kamieniami, błotem, cały czas mu złorzeczy. Precz, precz, mężu krwią splamiony nikczemniku. Wtedy Abiszaj chciał podejść i ukarać go za takie traktowanie pomazańca pańskiego, ale Dawid na to nie pozwolił. Przyjął te obelgi w spokoju, bo zrozumiał, że to doświadczenie jest od Pana, że Pan nakazał złorzecz Dawidowi. I mimo, że król z obu stron jest otoczony żołnierzami, to nie przeszkadza to Szymejowi iść z boczem góry i ustawicznie złorzeczyć, obrzucać go kamieniami i gliną. Zauważmy, że to, co robi Szymej, jest złe. To nie jest coś, co jest godne potępienia. To jest bardzo negatywne zachowanie. Ale jest na swój sposób szczere, jest gorliwe. Trzeba też przyznać, że odważne, rzucać w pomazańca pańskiego błotem, kiedy dookoła są żołnierze. Był zdesperowany, nie rozumiał, że taka jest Boża wola. Działa pod wpływem emocji, nie bojąc się podnieść ręki na pańskiego pomazańca. Przypominam tu postawę Saula z Tarsu, który ze swojej gorliwości kiedyś prześladował Kościół Boży. Postawa Dawida przypomina mi sceny, gdy pod koniec życia nasz Pan przechodzi poniżenie i pogardę. Bity, wyszydzany, znosi to w spokoju. Czego największym wyrazem były słowa wypowiedziane na krzyżu: przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. No, a możemy rozmawiać, na ile wiedzieli, na ile nie wiedzieli, ale go krzyżowali. Gdy Dawid powraca zwycięsko do Jerozolimy, przychodzi do niego ponownie Szymej i już skruszony człowiek rzuca mu się do kolan i mówi: przebacz mi, bo to, co zrobiłem, było złe. I znowu buntują się synowie Serui i chcą go zabić, że powinien umrzeć. Nie mogą mu darować tego, że tak postąpił z Dawidem. Dawid mówi bardzo ciekawą rzecz: nie zginiesz. I jest powiedziane, że król mu to zaprzysiągł. I przenieśmy się teraz do naszego przewodniego fragmentu z drugiej królewskiej, drugi rozdział, 8-9 werset. Jest też u ciebie Szymej, syn Gery, Beniamita z Bachruim. On złorzeczył mi dotkliwie w dniu, gdy uchodziłem do Manahaim. Wprawdzie wyszedł mi na spotkanie nad Jordan i ja przysięgłem mu na Pana: nie każę cię ściąć mieczem. Lecz teraz ty nie daruj mu tego, skorąś mąż mądry i zapewne będziesz wiedział, co ma z nim zrobić, aby jego siwizna zbroczona krwią wstąpiła do grobu. Przyznacie, braterstwo, że to jest bardzo dziwna postawa Dawida. Możemy zrozumieć, że okazał łaskę Szymejowi i nie kazał go zabić. Ale dlaczego polecił, konkretnie polecił, aby uczynił to Salomon? Dlaczego Dawid chciał, aby to jego syn dokonał osądu? Myślę, że po to, aby coś w tej historii nam pokazać. Sądzę to tak po tym, jak zachował się Salomon. Nie kazał zabić Szymeja za jego postępowanie, tak jak zasugerował to ojciec Dawid. Ale poddał go próbie. Czytamy o tym w 36 rozdziale. Król nakazał Szymejowi, aby w Jeruzalem zamieszkał, zbudował sobie dom i nie wychodził poza mury Jeruzalemu, bo inaczej umrze. I Szymej zgadza się na te warunki. Nawet ucieszył się, że dla niego to jest tylko taka kara, że będzie mógł spokojnie żyć. Zdarzyło się po 3 latach, że uciekli mu jego 2 niewolnicy. Rusza za nimi, aby ich odnaleźć. Dlaczego to robi? Nie wiadomo. Czy myśli, że Salomon się o tym nie dowie? Czy zapomniał o nakazie króla? Albo po prostu był chytrym człowiekiem i przez to właśnie nie okazał posłuszeństwa? On sam się nie tłumaczy, dlaczego złamał nakaz Salomona. Doniesiono o tym królowi, który natychmiast kazał go zabić. Uważam, że w Szymeju pokazani są wszyscy ludzie, którzy w okresie restytucji znajdą się na próbie posłuszeństwa. W sprzyjających warunkach, gdy władza szatana zostanie ograniczona, ziemia będzie napełniona pańskim poznaniem, będą uczyć się nowych praw i nowej Bożej sprawiedliwości. Podstawą do tego, by dostosować się do nowych warunków i otrzymać nagrodę życia, będzie w 100% wykształtowane posłuszeństwo. I na pewno będzie to ciężki, długotrwały proces, o czym tu było już mówione. I dla różnych ludzi będzie przebiegał w różny sposób. Akurat Szymej w tym przypadku nie zdał tej próby, ale wierzę, że większość ludzi dojdzie jednak do posłuszeństwa i udoskonali się, będą żyć. I chciałbym tu na potwierdzenie tego przeczytać tylko jedno zdanie, myślę dla nas bardzo ważne zdanie, jako dla tych, którzy staramy się wniknąć w tekst Pisma Świętego. Jest to zdanie, na które chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. Jest ono zapisane w proroctwie Ozeasza, 6 rozdziale i 2 wersecie. Ożywi nas po 2 dniach, a dnia 3 wzbudzi nas i będziemy żyli przed obliczem Jego. Drodzy braterstwo, ożywi nas po 2 dniach. Myślę, że od momentu, kiedy Pan został uwielbiony, do momentu, kiedy cała ludzkość zmartwychwstanie, właśnie będzie to 2000 lat, 2 dni, kiedy zostaną ożywieni. Tam jest użyte słowo hajach, to znaczy żyć, ożywić, ożyć, wskrzeszyć, powstać, przedłużyć żywot, być przywróconym do życia. A dnia 3 wzbudzi nas. Zobaczcie, braterstwo, dopiero dnia 3 ludzie zostaną wzbudzeni. I to słowo wzbudzi jest już słowem kum, które oznacza ostać się, powstać, podnieść, stanąć, naprawić, podźwignąć, przyjść, zbudować. To są słowa, które określają nam to, jak będzie wyglądało wzbudzanie dnia 3. I myślę, że to jest właśnie dużą rolą dla tych, którzy żyją w tym okresie, aby wtedy pomagać tym, którzy będą na takiej próbie. Czwarta postać, synowie Bazylija. Spotykamy ich w momencie, gdy czwartą postacią jest Bazylij i jego synowie. Może tak warto by było to podkreślić, bo on był tam najstarszy, był ojcem, bardzo zamożnym człowiekiem, który miał swoich synów. Spotykamy ich w momencie, gdy Dawid i jego wojsko dochodzi do Mahanaim i rozkładają się obozem, oczekują na bitwę z wojskami syna jego Absaloma. Czytamy o tym w 2 Samuelowej, 17 rozdziale, 27 i 28 wersecie. Żołnierze są wyczerpani, zmęczeni marszem, śpią pod gołym niebem, nie mają jedzenia ani picia. Bazylii i kilka innych osób zadbali o armię Dawida i samego króla. Wiedzieli jedną zasadniczą prawdę, że aby żołnierze byli sprawni w boju, muszą być wypoczęci i nakarmieni. Nazwozili więc pościeli, derek, naczyń glinianych, pszenicy, jęczmienia, ziarna prażonego, bobu, soczewicy, miodu, śmietany, owiec, serów. Same dobre i wartościowe rzeczy. Możemy też na podstawie tego opisu przeczytać, co wtedy Izrael jadł i czym się żywili. I powiedzieli tylko jedno bardzo skromne zdanie. Lud zbrojny jest głodny, zmęczony i spragniony marszem przez pustynię. I w tej zwycięskiej dla Dawida bitwie największą pomocą na pewno był Pan Bóg. Ale to, co uczynili ci dobrzy, hojni przyjaciele króla, których dzisiaj byśmy nazwali filantropami czy wolontariuszami, na pewno przyczyniło się do jego zwycięstwa. I w 19 rozdziale czytamy, że jako wyraz uznania król Dawid zaprasza Bazylija do Jerozolimy, gdzie proponuje mu opiekę. Ten tłumaczy się sędziwym wiekiem, dziękuję bardzo za propozycję, ale daję tylko swojego sługę. I ten gest, który wykonał Dawid, który uczynił względem Bazylija i jego synów, jest takim wyrazem dobroczynności i tym, że Dawid potrafił wynagrodzić, uszanować dobro, które ktoś mu wyrządził. Nie był zapomniany przez Dawida i w naszym przewodnim drugim rozdziale pierwszej królewskiej czytamy: synom Bazylija z Giladu okazuj łaskę, niech będą w gronie tych, którzy jadają u Twojego stołu, gdyż tak podchodzili do mnie, gdy ja musiałem uchodzić przez Absaloma, Twoim synem. Bardzo ciekawa i pouczająca historia. Nasz Pan, kiedy był na ziemi, powiedział wiele przypowieści. Większość z nich mówiła o tym, jak będzie wyglądało Boże Królestwo i co należy zrobić, aby się w nim znaleźć. Ale powiedział jedną szczególną i wyjątkową przypowieść, którą chciał przekazać pewną prawdę o tym, jak będą wyglądały relacje między ludźmi w czasie tysiąclecia. Jest nią przypowiedź o owcach i kozłach, którą czytamy w Ewangelii Mateusza, 25 rozdziale, wersety od 31 do 46. Treść tej przypowieści jest nam znana, tak samo jak znane jest jej tłumaczenie. I nie jest moim celem, aby dokonać teraz dokładnej analizy tej przypowieści. Nadmienię tylko, że główną myślą naszego Pana było pokazanie, jak będzie wyglądało żniwo wieku tysiąclecia. Pod koniec tysiącletniego panowania Chrystusa na małą chwilę wypuszczony zostanie szatan, o czym już czytaliśmy, aby na skutek jego działalności doświadczyć szczerość i prawdziwość ludzi. Oddzielone zostaną owce, które Pan ustawi po swojej prawicy, natomiast kozły po lewicy. Wiemy, jaki los czeka jednych i drugich. Ich nagroda lub kara będą wynikiem postępowania w czasie restytucji. Jedni będą wykazywać się współczuciem, wrażliwością na potrzeby innych, będą im także dopomagać w różnych potrzebach dnia codziennego. Ludzie ludziom. Będą okazywać miłość, szczerą potrzebę służenia innym. Ci, którzy nazwani są kozłami, będą zupełnie inaczej traktować to, czego będą wymagały od nich nowe warunki. Nie będą wrażliwi, nie będzie w nich współczucia i chęci niesienia pomocy. Być może w sposób zafałszowany, nieszczery uda im się przeżyć przez pewien czas tysiąclecia, ale w końcu wyjdzie ich prawdziwa natura. I wiele myśli słyszałem, które odnoszą postępowanie klasy owiec i kosów tylko do czasu restytucji. I zastanówmy się, czy to znaczy, że postępowanie ludzi w obecnym wieku Ewangelii nie będzie miało znaczenia? Czy ludzie nie poniosą konsekwencji za swoje błędy? Jak my dzisiaj myślimy, czy postępowanie ludzi, to często złe postępowanie, będzie w jakiś sposób od razu osądzone? Poszukałem trochę na ten temat i w Watch Tower w 1914 roku fragment artykułu przeczytam. Jest to parę zdań, które był w przedruku na straży 1990. Ktoś mógłby zapytać, a co będzie z grzesznikami tego świata? Czy nie będą podnosić odpłaty czy karania za swoje grzechy? Odpowiadamy, że będzie tak samo sprawiedliwym u Boga odpuścić grzechy ludziom tego świata przez Chrystusa, jak sprawiedliwym było przez tegoż Chrystusa odpuścić grzechy Kościołowi. Bóg nie ma względu na osobę i jest tak samo gotowym odpuścić grzechy światu, jak odpuścił je Kościołowi. Skoro tylko świat, pokutując, odwróci się od grzechu i przyjmie Chrystusa jako swego odkupiciela. To jednak nie znaczy, że sprawiedliwość będzie ignorowana. W wypadku Kościoła niekiedy możemy zauważyć, że grzechy popełnione w młodości pozostawiają swoje sińce i żądła do końca życia danych osób. Możemy więc wnosić, że do ludzkości tego świata będą zastosowane podobne ćwiczenia i karania za jego grzechy. Z tych różnych słabości i nieudolności ludzie będą stopniowo podnoszeni do doskonałości w czasie tego chwalebnego tysiącletniego Królestwa Chrystusowego, gdy szatan będzie związany, aby w okresie tym nie zwiódł nikogo. Koniec cytatu. I jeszcze dwa zdania wyjęte z naszych podstawowych zasad wiary Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego, fragment punktu 17 dotyczącego restytucji. Przez okres tysiąca lat Chrystus dokona selekcji rodzaju ludzkiego, oddzielając sprawiedliwych od niepoprawnych grzeszników. Czyniąc sprawiedliwość, otrzymają jako nagrodę żywot wieczny, a wszyscy niepoprawni grzesznicy zostają wytraceni we wtórej śmierci. Do tego są zastosowane odpowiednie wersety. Grzechy popełnione przez ludzkość w obecnym czasie znajdą swoją zapłatę w wieku przyszłym. Pomyślmy nad tym zdaniem, to jest koniec cytatu, też są zastosowane, tam jest z Dziejów Apostolskich 17:30, Ewangelia Mateusza 20:32. Ja osobiście zgadzam się z tym zdaniem i uważam, że to, jakim kto jest człowiekiem obecnie, będzie procentować w przyszłości. Każdy człowiek ma sumienie. Nie ma czasu czytać na fragment z Listu do Rzymian drugiego rozdziału, że treść zakonu zapisana jest także w sercach, które nawzajem się osądzają i oskarżają. To jest tak, że każdy ma swoją wewnętrzną sprawiedliwość w swoim sercu. Jak ja to rozumiem? To karanie. Ludzie, gdy zmartwychwstaną z grobu, powstaną z takimi charakterami, jakie wykształtowali w swoim życiu. Ktoś, kto przez całe życie był złym i nieuczciwym człowiekiem, nie powstanie w sposób cudowny, z naprawionym charakterem, jako dobry i szlachetny człowiek. To, jakie wartości ludzie będą wyznawać i to, jak ich wewnętrzne sumienie będzie na odpowiednio wysokim poziomie, tym łatwiej będzie znaleźć się w gronie owiec. To właśnie pokazuje nam przykład postępowania Bazylija. Jego charakter i to, co uczynił w przyszłości, zaowocuje, co zrobią, co otrzymali w tej chwili, do czego doszli, będzie owocowało w przyszłości. Po to właśnie, by łatwiej przejść okres próby i naprawienia. Myślę, że taką karą dla niegodziwych ludzi może być spojrzenie prosto w oczy swoim ofiarom. I ta świadomość, że przed nimi jeszcze długi okres do tego, aby się naprawić. Jeszcze długa praca, w przeciwieństwie, jak zobaczą tych, którzy postępowali dobrze i już mogą w pełni cieszyć się błogosławieństwami okresu tysiąca lat. I do tego jeszcze, że przypowieść o ozłach i kozłach mówi o relacjach w tysiącleciu, a słyszałem takie myśli, że nie można jej zastosować do tysiąclecia, tylko do wieku Ewangelii, przekonuje mnie jeszcze jeden argument. Kozły zasłużyły za otrącenie i śmierć z jakiego powodu? Nie z takiego powodu, nie z takich ciężkich grzechów jak morderstwo, cudzołóstwo, wszeteczeństwo, kradzież, które uważam, że w czasie restytucji nie będą występowały, że człowiek nie będzie wyrządzał szkody drugiemu człowiekowi. Wtedy do odtrącenia, wtedy aby trafić na wtórą śmierć, będzie wystarczyło to, że nie czyni się dobra. Że ludzie będą samolubni, egoistyczni, że nie będą chcieli pomóc drugiemu człowiekowi. Dzisiaj, gdybyśmy głosili takie teorie, nie znalazłoby to uznania, bo większość ludzi tak czyni i co, mają już więcej nie powstać, tylko dlatego, że nie pomogli komuś drugiemu. Na podstawie tej przypowieści widać to, jak ważne jest w tym okresie, aby zastosować dobre zasady ewangeliczne i aby ludzie, nawet ci, którzy może nie mają świadomości prawdy, też w jakiś sposób starali się dobrze postępować. Już na zakończenie ostatnia postać, kapłan Ebiatar. Przyznam się, że nad nią najdłużej myślałem, kiedy przygotowywałem ten wykład. Był synem arcykapłana Amimelecha, potomka Helego z pokolenia Lewiego. Żył w czasach Saula, Dawida i Salomona. Za panowania Dawida został arcykapłanem. Mieszkał w Nob, w mieście kapłanów, gdzie jako jedyny ocalały z masakry, jaką z polecenia Saula wyrządził do Edomita. Uciekł do Dawida i cały czas mu towarzyszył. Ebiatar do samego końca towarzyszył Dawidowi. Był przy sprowadzaniu arki do Jeruzalem. Przynosił efod zawierający Urim i Tumim. Oprócz piastowania urzędu arcykapłana należał do doradców Dawida. U schyłku panowania Dawida poszedł za buntem Absaloma. Po śmierci Absaloma Ebiatar i Sadok przygotowali powrót do świątyni. Trudno zrozumieć, dlaczego Ebiatar pobłądził i poszedł za Adoniaszem. W naszym przewodnim fragmencie czytamy dwa zdania. Ebiatarowi zaś kapłanowi dał król taki rozkaz: udaj się do Anatot, do swojej posiadłości, gdyż zasłużyłeś na śmierć. Lecz dzisiaj nie pozbawię cię życia, gdyż nosiłeś skrzynię Pana Boga przed Dawidem, swoim, moim ojcem, i wycierpiałeś wszystko, co mój ojciec wycierpiał. Tak to pozbawił Salomon Ebiatara godności kapłana pańskiego, spełniając słowo Pana, jakie wypowiedział odnośnie domu Helego. Salomon pozbawił godności kapłana Ebiatara. Jako pytanie do skrzynki może być to, iż w pierwszej królewskiej, czwartym rozdziale, czwartym wersecie, gdzie wymienieni są najprzedniejsi dostojnicy Salomona, wymieniony dalej jest Ebiatar. Możemy nad tym się zastanowić, jeżeli braterstwo udacie. Sądzę, że dla Ebiatara gorszą karą niż śmierć było pozbawienie go godności kapłańskiej. Będąc tak blisko pańskiego pomazańca, nosząc efod, widzieć działalność Pana Boga, gdy wstawia się za Izraelem, nie potrafi tego docenić. Zboczył z drogi, z właściwej drogi i stracił to, co było dla niego najcenniejsze, kapłańską godność. Zrozumienie tego faktu i to, co może przedstawiać, pozostawiam braterstwu do indywidualnej oceny. Do tego, aby może po tym porozmawiać. Ja powiem dzisiaj tylko tak, jestem daleki, aby kogoś oceniać i osądzać. Ale być może w tej historii pokazani są wszyscy ci, którzy w wieku Ewangelii byli blisko Pana i Jego spraw. Mieli udział w Bożym błogosławieństwie i doznawali Bożego działania w swoim życiu. Zawdzięczali dużo swojemu Zbawicielowi i gdzieś po drodze się pogubili. Poszli inną drogą, nie ma ich między nami. A może są tylko ciałem, a sercem i umysłem są gdzieś zupełnie indziej. Historia kapłana Ebiatara może pokazywać żal i tęsknotę za tym, co było blisko i co się utraciło. Bycie królem i kapłanem. Jestem przekonany, że wyroku w której śmierci nie będzie aż tak dużo. Ale po tym, co spotkało tego kapłana, widzimy, że można kogoś równie dotkliwie ukarać, niekoniecznie go zabijając. te dwa rozdziały pierwszej Księgi Królewskiej uchylają nam drzwi, przez które możemy podglądnąć, jak w wyniku Bożej miłości sąd i sprawiedliwość będzie respektowana w Królestwie Chrystusa. Nie wiem, która z tych grup, o której mówiłem, będzie największa, a która najmniejsza. Nie wiem, ile będzie tych grup, czy będzie ich konkretnie pięć, które przedstawiłem. Tak naprawdę każdy człowiek to indywidualna historia, na którą będzie trzeba szczególnie popatrzeć i ocenić ją, zastosowując odpowiednią pomoc. Mam nadzieję, że synów Bazylia będzie najwięcej, chociaż jak patrzę na metody i zasady działania dzisiejszego świata, może być dużo Szimejów. To nie jest dzisiaj dla nas najważniejsze. Zrozumienie jego prawa i sprawiedliwości. Ważne, abyśmy w życiu dołożyli wszelkich starań, by dobrze zgłębić zasady Bożego prawa. Zrozumienie sprawiedliwości, która w połączeniu z miłością będzie dobrym narzędziem, aby stać się tym, co było powiedziane, dobrze przygotowanym do dobrego dzieła. Możemy już dzisiaj, mając tę historię, przemyśleć, jak z perspektywy tego, co wiemy, czego żeśmy się do tej pory nauczyli, dzisiaj wyglądałaby nasza ocena tych zachowań, o których mówiliśmy. Każda z tych postaci może być także lekcją dla nas. Już dzisiaj w praktyce możemy to stosować. Czy śmie kto z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed sądem? Lepiej procesujcie się sami przed sobą, bo święci świat sądzić będą. To dlatego tak ważne jest, abyśmy stosowali te zasady w praktyce. I utwierdza mnie to w przekonaniu, że jako społeczność idziemy właściwą drogą poznania i zrozumienia Bożych zasad prawa i sprawiedliwości, co jest kolejnym krokiem po poznaniu, jak bardzo Chrystus nas kocha. Te zasady prawa i sprawiedliwości, które wypełniły się w miłości Boga do człowieka poprzez przygotowanie dla niego planu pojednania, którego finałem będzie doprowadzenie wszystkich ludzi do doskonałości z Bogiem. Mając na uwadze, że odbędzie się to za sprawą kompletnego Chrystusa, zastanówmy się, co dzisiaj możemy jeszcze zrobić, by jeszcze więcej nabrać pewności i przekonania do służby, która, jak wierzę, jest przed każdym z nas. I na koniec więcej rozmawiajmy ze sobą o tysiącleciu. Wymieniajmy się swoimi wyobrażeniami, nowymi przemyśleniami, bo to utwierdza i buduje i skraca cały czas oczekiwania na ten upragniony przez nas wszystkich nowy Boży porządek. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Tego sobie i wam, drodzy braterstwo, życzę. Amen.